Część czwarta. Wałruda zabawa. Śladami błogosławionej Karoliny Kuskówny. Kolejny odcinek naszego spotkania z atrakcjami turystycznymi Ziemi Radłowskiej zaczynamy przy domu błogosławionej Karoliny Kuskówny. By się tam znaleźć, wystarczy się cofnąć drogą, którą przyjechaliśmy, o ponad kilometr, co zajmie około 5 minut. Dom błogosławionej Kościoła Katolickiego znajduje się po prawej stronie drogi, a zjazd do niego jest oznaczony.
Wałruda to jedno z niezwykłych w powiecie tarnowskim miejsc, które swój klimat i specyfikę zawdzięczają ludziom. To tutaj swoje krótkie, 17-letnie życie spędziła Karolina Kuska, córka Jana i Marii, dziewczyna niezwykła, jak na swój wiek bardzo dojrzała.
Jej śmierć była okrutna i bezsensowna. 18 listopada 1914 roku do jej domu wtargnął żołnierz, który wyprowadził ją wraz z ojcem. Był to początek drogi męczeństwa błogosławionej, która oddała życie w obronie czystości. Beatyfikacji Karoliny dokonał papież Jan Paweł II, a Zabawa i Wałruda stały się miejscami pielgrzymek, gdzie wierni przybywają, by modlić się przy relikwiach błogosławionej.
W domu, który obecnie jest miejscem pamięci, niewiele się zachowało z oryginalnego wyposażenia, bo w okresie powojennym poprzedni dom spłonął. Został jednak odbudowany i można zobaczyć łóżko, na którym spała Karolina, oraz niektóre elementy wystroju. Dom, jak i miejscowość, znajduje się na lewym brzegu Dunajca przy starym, wiodącym z Wołynia do Krakowa trakcie. Niegdyś Wałruda należała do klucza dóbr radłowskich, które do roku 1782, to jest do chwili przejęcia przez rząd austriacki, stanowiły własność biskupów krakowskich.
Mieszkańcy nie należeli do zamożnych. Ziemia nad Dunajcem była trudna do uprawy, piaszczysta, częściowo podmokła. Na wyżej położonych miejscach rozciągały się pola uprawne, dworskie i chłopskie. Od strony północno-zachodniej wioska graniczyła z rozległymi lasami radłowskimi, w pobliżu których położony był jeden z czterech przysiłków Wałrudy Śmietana. W tym właśnie przysiłku się znajdujemy, mówi historyk Antoni Sypek.
Nazwa przysiłka wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska niejakiego Śmietańskiego, który, jak informują parafialnie księgi metrykalne XVII wieku, był właścicielem znajdującej się tu karczmy, zajazdu. On też, z polecenia właściciela dóbr radłowskich, zajmował się nadawaniem i wymierzaniem gruntów. Właśnie w taki sposób dziadek Karoliny, Stanisław Kuska, otrzymał na wieczność 8 morgów gruntu. Synem wspomnianego Stanisława, a ojcem Karoliny był Jan. W wieku 25 lat ożenił się z Marią Bożęcką, córką zamożnej rodziny kmieckiej z Wałrudy. Jej ojciec również otrzymał na wieczność 9 morgów na śmietanie.
Wychowywana w religijnej rodzinie matka Karoliny wiodła bogobojne życie. W każdą niedzielę przed sumą przewodniczyła w śpiewie różańca. Każdego roku pielgrzymowała o chlebie i wodzie do okolicznych sanktuariów maryjnych, Tuchowa i Odporyszowa. Była 13 razy pieszo w Kalwarii Zebrzydowskiej. Modlitwa pomagała jej w codziennych obowiązkach i w wychowywaniu dzieci, których urodziła 11. Przez rok po ślubie Maria i Jan Kuskowie mieszkali u Matki Bożęckiej. Potem przenieśli się na własne 2-hektarowe gospodarstwo do skromnego domu wybudowanego z wielkim wysiłkiem. Dom był drewniany, kryty słomą, frontem zwrócony ku wschodowi, przegrodzony sienią. Po lewej stronie była izba mieszkalna, po prawej obora dla bydła. Do domu prowadziły jedne drzwi. Wchodziło się najpierw do obory, a potem do sieni i dopiero stąd do mieszkania. Na południowej ścianie dobudowano komórkę na zboże, na północnej zaś pomieszczenie dla konia.
Karolina przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku jako czwarte z kolei dziecko Jana i Marii Kusków. Cała rodzina żyła tu w zgodzie i harmonii z religią, czemu wyraz dawali sumienną pracą. Miarą ich pracowitości i troski o przyszłość dzieci było powiększenie gospodarstwa z 2 do 6 hektarów gruntu. Dni powszednie były prawie zawsze takie same. Rodzice wstawali do pracy o godzinie 4, dzieci o 5. W zimie wstawano o godzinę później. Rodzice głośno śpiewali godzinki, każdy z osobna podczas swoich zajęć w gospodarstwie. Dzieci budziły się w czasie tego śpiewu, myły się i ubierały. Następnie cała rodzina odmawiała pacierz przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa.
Po modlitwie zasiadano do wspólnego śniadania. Jadano różne polewki, barszcz, żur z ziemniakami lub chlebem, chleb z mlekiem, a w święta nawet kawę i chleb z masłem albo serem. Matka, która pochodziła z zamożnej i kulturalnej rodziny, przykładała bardzo dużą wagę do sposobu przygotowania i staranności skromnych posiłków. Po śniadaniu rodzina rozchodziła się do zajęć, do szkoły, do gospodarstwa czy na pańskie.
południe wspólnie odmawiano Anioł Pański, po czym domownicy zasiadali do wspólnego obiadu. Zazwyczaj były to ziemniaki z kapustą okraszoną masłem lub słoniną, czasem groch, kasze najczęściej z kukurydzy. Święto jedzono kluski pszenne albo pierogi z serem. Po obiedzie znów wszyscy powracali do pracy.
Przed kolacją również był czas modlitwy, mówi ksiądz Zbigniew Szostak, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej, kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie.
Odmawiano Anioł Pański i śpiewano wszystkie nasze dzienne sprawy. Modlitwę przy posiłku odmawiał ojciec, a pod jego nieobecność matka. Kiedy obydwoje byli poza domem, modlitwą przewodniczyła Karolina. Modlitwy poranne i wieczorne prowadziła zawsze matka. Niedzielę obchodzono szczególnie uroczyście. Większość prac wykonywano w sobotę. Czyszczono buty, sprzątano gospodarskie obejście, przystrajano kwiatami obrazy, by czas wolny od pracy przeznaczyć na modlitwę i odpoczynek. Świąteczny dzień rozpoczynał się od mszy świętej. O godzinie 8 wychodzili do kościoła rodzice, a czasem również Karolina, aby zdążyć na śpiewanie różańca, które odbywało się zawsze przed sumą. Młodsze dzieci zazwyczaj z Karoliną udawały się do kościoła nieco później. Zawsze jednak jedno ze starszych dzieci pozostawało w domu. Niedzielne popołudnie poświęcano śpiewaniu nieszporów. Większość członków rodziny udawała się w tym celu do kościoła. Pozostali śpiewali nieszpory w domu.
Szczególną aurę miały też doroczne święta. W okresie Bożego Narodzenia ojciec urządzał w domu szopkę, przy której śpiewano kolędy i pastorałki. Za sprawą wuja Karoliny Franciszka Bożęckiego, człowieka głęboko wierzącego i przywiązującego wagę do lektury katolickiej, w domu Kusków często czytano religijne czasopisma, żywoty świętych i Pismo Święte. Na wspólne czytanie chętnie przychodzili sąsiedzi. Sama Karolina bardzo lubiła te chwile i często właśnie ona czytała zebranym.
Środowisko religijne przysiłka w dużej mierze było odzwierciedleniem życia religijnego parafii. Przez długi czas, od chwili powstania osiedla Wałrudy, ośrodkiem religijnym i parafialnym był kościół w Radłowie. Z czasem mała, zabytkowa świątynia, gdzie proboszczem był niegdyś sławny Stanisław Hozjusz, nie mogła pomieścić wszystkich parafii. W związku z tym w 1910 roku wierni przystąpili do budowy nowego kościoła w Zabawie, który stał się ośrodkiem nowej parafii, obejmującej także wieś Wałrudę.
Karolina została ochrzczona jeszcze w radłowskim kościele parafialnym. W roku 1906 jako 8-letnia dziewczynka rozpoczęła naukę w szkole wiejskiej w Wałrudzie. Była to tak zwana szkoła czteroklasowa, w której nauka trwała 6 lat. Po jej ukończeniu Karolina kontynuowała naukę w tak zwanej klasie uzupełniającej, gdzie lekcje odbywały się 3 razy w tygodniu.
Ze szkolnych lat Karoliny zachowało się zdjęcie grupowe uczennic i uczniów wraz z kierownikiem szkoły Franciszkiem Stawiarzem, z którego wykonano reprodukcję jej fotografii. Widać na nim Karolinę tuż obok kierownika, częściowo zasłoniętą przez stojące przed nią koleżanki. Dziewczyna ma wyraziste rysy twarzy, harmonijną, raczej pociągłą twarz, wysokie czoło i gęste włosy zaczesane gładko do tyłu. Ci, którzy pamiętają Karolinę, uzupełnili jej obraz szczegółami, których nie widać na czarno-białej fotografii. Jej włosy miały odcień kasztanowy, jakby nieco rudy, a jej twarz była miła i pociągająca, zaznaczona tu i ówdzie plamkami piegów. Wzrostem i budową fizyczną Karolina przewyższała rówieśniczki.
Jej szlachetna uroda komponowała się z niezwykłymi walorami duchowymi. Współcześnie Karolinie określali ją jako prawdziwego anioła, najpobożniejszą dziewczynkę w parafii, pierwszą duszę do nieba. Codzienne życie Karoliny w pełni uzasadniało te przydomki, bowiem modlitwę i życie w zgodzie z Bożymi przykazaniami przedkładała ponad wszystko. Bardzo gorliwie uczestniczyła we mszy świętej i często adorowała Jezusa w tabernakulum. Wielką cześć okazywała Męce Pańskiej. Codziennie odmawiała różaniec, wyrażając tym miłość i dziecięcą ufność wobec Najświętszej Dziewicy, o której zwykła mówić moja Matka Boża.
Miłość do Boga przejawiała się również w wykonywaniu jej codziennych obowiązków. Karolina była wzorową uczennicą. Pracy była niestrudzona, robota paliła się jej w rękach, mówiono. Pomagała rodzicom i sąsiadom w gospodarstwie i pracach polowych. Była kochającą i opiekuńczą siostrą, która dla swojego rodzeństwa szyła odzienie. Wykazywała wielką wrażliwość na cierpienia innych, zwłaszcza chorych ludzi, którym starała się pomagać na miarę swych możliwości. Jej życzliwość i dobroć rozsiewała wokoło dużo optymizmu i radości.
Spokojne życie mieszkańców Wałrudy przerwała wielka zawierucha światowa, zapoczątkowana głośnym zamachem w Sarajewie i wypowiedzeniem wojny przez Austrię dnia 28 lipca 1914 roku. Na ziemiach zaboru austriackiego wojska rosyjskie znalazły się już w pierwszej fazie wojny. 10 listopada zajęły Tarnów, po czym zaczęły się przesuwać na zachód, w ślad za wycofującymi się Austriakami. W kilka dni później Rosjanie zajęli Radłów i zaraz potem pojawili się w Zabawie oraz w Wałrudzie. Mieszkańców ogarnął strach i niepewność. Tym bardziej, że w wiosce pozostali nieliczni mężczyźni, przeważnie zaś kobiety i dzieci. Kobiety były najbardziej narażone na napaści ze strony zachodzących do domu żołnierzy.
Już w pierwszym dniu pobytu wojsk carskich jeden z żołnierzy wszedł do domu Kusków. Karolina, która siedziała wtedy przy maszynie i szyła, poderwała się natychmiast i wyszła z izby. Żołnierz dostał jedzenie i wyszedł, nie wyrządzając nikomu krzywdy.
Pamiętny dzień, 18 listopada, był drugim dniem pobytu wojsk w Wałrudzie. Rankiem tego dnia Karolina powiedziała do matki: chciałabym pójść do kościoła, bo tak się dzisiaj czegoś boję. W kościele odbywała się nowenna ku czci świętego Stanisława Kostki. Matkę również dręczył wewnętrzny niepokój, dlatego stanowczo zabroniła Karolinie wychodzić z domu. Uważała, że będzie bezpieczniej, jeżeli Karolina zostanie, a na nowennę pójdzie ona sama wraz z młodszą córką Teresą. Tak też się stało. Matka udała się do kościoła, Karolina zaś pozostała w domu wraz z ojcem, siostrą Rozalią i leżącym w kołysce braciszkiem Władysławem.
Około godziny 9 do ich domu wtargnął uzbrojony żołnierz rosyjski, jak się później okazało, tuż przedtem w sąsiedztwie próbował napastować młodszą koleżankę Karoliny, Marię Gulik. Dziewczynie udało się uciec, co rozsierdziło żołnierza. Gdy wszedł do domu Kusków, Karolina przygotowywała śniadanie dla domowników, a ojciec był w obejściu. Uzbrojony żołnierz, rozejrzawszy się wkoło, zapytał, gdzie są wojska austriackie, na co Karolina odpowiedziała, że nie wie i natychmiast wysłała młodszą siostrę Rozalię po ojca. Ten przybył niemal od razu. Żołnierz powtórzył pytanie, a raczej nie potrzebował odpowiedzi, bo przecież o kierunku wycofywania się Austriaków wiedzieli lepiej ścigający Rosjanie niż przestraszeni mieszkańcy wioski. Odpowiedź padła jak za pierwszym razem, co zdaje się spotęgowało złość żołnierza. Ojciec próbował udobruchać go, częstując chlebem, masłem, śmietaną, ale żołdak odtrącił to wszystko.
W czasie tej rozmowy Karolina próbowała wymknąć się z mieszkania. Niestety bezskutecznie, gdyż żołnierz zastawił wyjście, przytrzymując drzwi za klamkę. Zaraz potem chwycił Karolinę za rękę i kazał jej ojcu zbierać się w drogę, rzekomo do komendanta, mówiąc przy tym do Karoliny: ładna jesteś, ty mi drogę pokażesz. Napadnięci próbowali protestować i tłumaczyć się nie wiedzą, ale wywołało to tylko większą wściekłość żołnierza. Karolina, szarpnięta gwałtownie ku drzwiom, zdążyła tylko zarzucić na siebie kurtkę brata, chusteczkę na głowę i po raz ostatni spojrzeć na obraz Matki Bożej, nieustającej pomocy.
Wyszedłszy z domu, ojciec i Karolina skierowali się ku wsi z nadzieją, że tam łatwiej będzie o ratunek. Żołnierz jednak rozkazał stanowczo: idziemy do lasu. Pozostawiona w domu Rozalia wyszła na dwór, wołając z płaczem: tato, wróć! Karolino, wracaj! Żołnierz odwrócił się i pogroził jej pięścią. Wkrótce po wejściu w las napastnik przyłożył ojcu lufę karabinu do głowy, nakazując wrócić do domu. Zrozpaczony rodzic prosił usilnie, by wziął jego, a Karolinę uwolnił. Również Karolina, pełna obaw, prosiła: tato, nie odchodź.
Na nic się jednak zdały te prośby. Steroryzowany ojciec zawrócił, a nie wiedząc, co ma robić, skierował kroki do swego szwagra Macieja Głowy. Przyszedłszy tam, zaledwie mógł wykrztusić, co się stało. Mówił nieskładnie: w lesie, Karolina, żołnierz. Tymczasem Karolina pozostała sam na sam z dzikim i uzbrojonym złoczyńcą, który przemocą prowadził ją w głąb lasu.
Dziewczyna próbowała bronić się, stawiać opór, zawracać, ale Moskal był silniejszy. Przytrzymywał karabin na lewym ramieniu, prawą zaś ręką trzymał i popychał idącą. W pewnym momencie Karolina wyrwała się i zaczęła uciekać. Tę scenę widziało dwóch chłopców. Ich relacje oraz wszystkie inne spowodowały wielkie poruszenie we wsi. Proboszcz, ksiądz Mendrala, udał się natychmiast z protestem do komendy wojsk rosyjskich. Rozpoczęły się poszukiwania w lesie, do których przydzielono kilku żołnierzy. Dowództwo wojskowe zapewniło, że przekazało meldunki do okolicznych posterunków. Niestety poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu.
Groza i smutek zapanowały w domu Kusków. Za każdym skrzypnięciem drzwi podrywano się z nadzieją, że to wraca Karolina, ale ona nie wracała. Maria czyniła wyrzuty mężowi, że zostawił ich córkę. Była pewna, że ona sama wolałaby zginąć, niż opuścić Karolinę. Mieszkańcy wioski nie obwiniali jednak ojca. Znając go, wiedzieli, że sytuacja tak musiała go przerazić, że niemal nie zdawał sobie on sprawy z tego, co się dzieje. On sam przeżywał wszystko podwójnie boleśnie i jakby nie mogąc znaleźć innego wytłumaczenia dla zaistniałych wydarzeń, zwykł mawiać do końca życia. Tak się stało. Bóg tak chciał.
Po 2 tygodniach ciało Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wioski, Franciszek Świec. Znajdowało się na trząsawisku w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od otwartego pola po przeciwnej stronie lasu, a więc nie tam, gdzie szukano. Karolina leżała na wznak z prawą dłonią zaciśniętą, wspartą na łokciu drugiej ręki, skierowaną ku górze. Lewa ręka, ściskająca chustę, w zaciśniętej pięści leżała na ziemi. Pod głową i barkami znajdowała się kałuża zamarzniętej i wsiąkłej w ziemię krwi. Niedaleko zwłok znaleziono buty i kurtkę Karoliny. Franciszek Świec natychmiast udał się z bolesną nowiną do domu Kusków. Córkę wam znalazłem, rzekł. Leży zabita w lesie. Ojciec, powtarzając zabita, zabita, zaprzągł konia do wozu, aby przewieźć martwe ciało dziewczyny. O zdarzeniu powiadomiono także proboszcza. Ciało Karoliny było okrutnie poranione. Widać było, że dziewczyna heroicznie walczyła o swoją godność i czystość. Kilkakrotnie została cięta szablą, a mimo to próbowała ucieczki. Z krwią i bólem opadły wszelkie siły. Wyczerpana walką ze swoim oprawcą zmarła na bagnach, kończąc piękne życie i cierpienie ostatnich chwil.
Pogrzeb Karoliny zgromadził tłumy ludzi, którym trudno było pogodzić się ze śmiercią tej pięknej duchowo istoty. Wszyscy, którzy ją znali lub o niej słyszeli, byli przekonani, że jej życie było przykładem świętości, a jej śmierć to chrześcijańskie męczeństwo. Nieustająca pamięć o jej życiu i świadectwach wiary wprowadziły Karolinę do grona błogosławionych.
W domu Kusków rozpoczyna się Droga Krzyżowa. Tu 18 dnia każdego miesiąca odprawiana jest msza i Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa. Błogosławiona jest patronką ruchu Czystych Serc, dlatego co roku młodzi należący do tego ruchu przyjeżdżają do zabawy na urodziny Karoliny, które odbywają się zawsze na przełomie lipca i sierpnia.
Teraz udajemy się do kościoła w Zabawie, gdzie spoczywa błogosławiona. Trzeba wrócić do drogi wiodącej do Szczurowej, ale skręcić w lewo, czyli na północny wschód, w kierunku biskupic radłowskich. Przy bramie wejściowej do kościoła znajduje się pierwszy grób.
W kościele w ołtarzu głównym jest trumna z ciałem Karoliny, na niej scena męczeństwa. Można powiedzieć, że jest to jedyna wyjątkowa sytuacja, gdzie parafianka tego kościoła parafialnego znajduje się pod głównym ołtarzem swojego parafialnego kościoła. Jest to naprawdę wymowny znak. Podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny 10 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II w Tarnowie ogłosił Karolinę Kuskówną błogosławioną.
Gdy wejdziemy do kościoła, po prawej stronie widzimy małe wejście. To tu było drugie miejsce, gdzie spoczywało ciało Karoliny podczas procesu beatyfikacyjnego. Tu również znajduje się kaplica męczeństwa, w której zostały upamiętnione osoby, które zginęły w podobny sposób jak Karolina, czyli zostały zamordowane.
Wśród nich jest Afrodyta Cokas, córka znanej piosenkarki Eleni, zamordowana w Poznaniu 1994 roku. Tu przybywają młodzi ludzie, ale także całe rodziny, by modlić się za ofiary przemocy. Idea organizacji tego miejsca zrodziła się z poszukiwania głębszego sensu istnienia sanktuarium. Powstało tu również Centrum Pomocy dla Ofiar Wypadków Drogowych i ich rodzin. O idei centrum mówi ksiądz Zbigniew Szostak.
Jak rodzice Karoliny stracili dziecko, ci, którzy stracili swoich najbliższych nie tylko jako ofiary przemocy, ale też jako ofiary wypadków drogowych. Doskonale wiemy, że co tydzień na naszych drogach ginie mnóstwo ludzi, około od 40 do 50 weekendy te trudniejsze. I to są dramaty, które jeżeli powie się o cyfrach, no to bardziej lub mniej przerażają. Ale jeżeli się dotknie tajemnicy, która jest najistotniejsza w tym wszystkim, czyli spotkania człowieka, który doświadczył straty kogoś bliskiego, to mamy do czynienia z wielką takim cierpieniem, bólem, które przeżywają nasi najbliżsi. Dlatego zrodziła się myśl, że właśnie to sanktuarium nie tylko upamiętniło ofiary wypadków drogowych, co też jest bardzo ważne. Tu jest też problem, który dotyczy każdego z nas, bo w chwili, kiedy jest cierpienie, kiedy ktoś ginie, szukamy różnych takich rzeczy, żeby nawet duchowo być spokojne, że zrobiłem wszystko, co jest możliwe po odejściu kogoś bliskiego, żeby nie zapomnieć, żeby jakoś nawet duchowo się wypłacić wobec tego odejścia. Wiele osób, stawiając krzyże przy drogach, właśnie szuka jakichś wypełnienia wszelkiej misji, która by była no, konieczna do zrobienia. Nie wiem, skąd się to zrodziło, to upamiętnienie miejsca tragedii. I tak mi się wydaje, że najwyższy czas, żeby na ten temat porozmawiać. To jest temat bardzo trudny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też przekonałem się już, że wiele osób rzeczywiście nie chce upamiętniać samego miejsca dramatu. A wiemy, że te krzyże przydrożne to właśnie o tym mówią.
Głównym celem centrum jest psychiczne i duchowe wsparcie dla osób przechodzących traumę powypadkową, a także stworzenie przestrzeni rozmyślań i spokoju. Jednym z pomysłodawców idei jest ksiądz Janusz Królikowski, wykładowca teologii.
Bo no, ludzie w wypadkach, wiem to po sobie, doznając tragedii, nikt na nią nigdy nie jest przygotowany, no potem potrzebuje pomocy w rozwiązaniu tej trudności. Potrzebuje się gdzieś zwrócić, a tak naprawdę w tej chwili to nie ma gdzie. Bo wszyscy raczej są zwolennikami pomocy, solidarności i współpracy, dopóki nie trzeba jej okazać. Bo tak naprawdę no, pytanie, no, kto powinien to zrobić? W związku z tym no, taka idea z jednej strony pamięci materialnej, przez pomnik, przez księgę pamięci, przez utrwalenie tych ofiar, które zginęły na drodze, i z drugiej strony no, pamiętamy o żywych. Tych też trzeba jeszcze bardziej objąć pamięcią i pomocą.
Symbol ośrodka, czyli rzeźbę, zaprojektował Jacek Kucaba. Forma to rodzaj filtra, przez który można przejść, łącząc się w bólu z innymi lub samotnie wyrazić pamięć i tęsknotę, tłumaczy twórca projektu.
To rzeźba jest symbolicznym zderzeniem dwóch naprzeciwległych dróg. Zwykle te wypadki są gdzieś na drodze i każda z nich w pewnym momencie zmienia swoje położenie z horyzontalnego na wertykalne, stając się pionowymi ścianami. Na ich styku sytuuje się miejsce owego przejścia. Zdeformowane drogi tworzą rodzaj korytarza, czy tunelu, czy labiryntu, przez który przechodzimy, i dalej poprzez bramy w kształcie form krzyży, które tworzą promieniste rytmy. Przechodzimy. W centralnym miejscu tego obiektu umieszczone jest jasne, silne światło, widoczne również w ażurowych odstępach pomiędzy krzyżami. Przejście przez strumień tego światła stanowi rodzaj symbolicznego oczyszczenia.
Nieco w głębi, po lewej stronie sanktuarium, znajduje się wrak maszyny Douglas C-47 Skytrain Dakota, który upamiętnia akcję Trzeci Most. O niej opowiadaliśmy we wcześniejszym odcinku naszej audycji. W trakcie akcji w lipcu 1944 roku do Polski został przerzucony Jan Nowak-Jeziorański, a z ogarniętego wojną kraju wywieziono bezcenne dla aliantów fragmenty i schematy niemieckiego pocisku V2.
Ten konkretny egzemplarz resztek samolotu, jeden z dwóch w Polsce, został ofiarowany parafii w Zabawie przez Przemysława Pawłowicza, prywatnego kolekcjonera, który uratował go przed całkowitym zniszczeniem. Ta Dakota nie uczestniczyła w akcji Trzeci Most, ale ma za sobą ciekawą historię. Walczyła w armii amerykańskiej i brytyjskiej. Potem była atrakcją w paryskim Euro Disneylandzie, a także eksponatem w holenderskim Muzeum w Best. Na koniec niemieccy filmowcy zdetonowali w niej ładunek wybuchowy. Teraz będziemy już pedałować z powrotem na wschód w kierunku Velodunajec, na który wjedziemy w Biskupicach Radłowskich.
Po drodze warto zwrócić uwagę na kamienny słup graniczny biskupów krakowskich. Wioska Biskupice Radłowskie, która w średniowieczu należała do biskupa krakowskiego, stawała się często obiektem zatargów z Zabawą i z Drochcem. Po pierwszym najeździe Tatarów w latach 40. XIII wieku biskup Wisław z Kościelna w Lasach Radłowskich osadził swoich braci. Z biegiem lat pragnęli oni władać całym Lasem Radłowskim i rościli sobie pretensje do biskupic radłowskich.
Wywołało to zgorszenie samego Jana Długosza. Kres tym sporom położył dopiero kardynał Oleśnicki, który w 1450 roku zbudował słup graniczny z odpowiednim aktem prawnym. Dokument podpisali Paweł Staczowa, podkomorzy sandomierski, i Jan Oleśnicki, wojewoda sandomierski, brat kardynała. Dokument ten wspomina o usypaniu kopców granicznych i o wykonaniu nacięć na drzewach, by, cytat, raz na zawsze rozdzielić dobra Zabawów i Zdrocheckich od własności biskupa.
Słup graniczny ustawiony przy średniowiecznej Wielkiej Drodze prowadzącej z Radłowa do Opatowa jest unikalnym dokumentem historycznym oraz najstarszym i najlepiej zachowanym tego typu zabytkiem w Polsce. Słup został wykonany z wapienia pińczowskiego. Czworoboczny graniastosłup ze ściętymi narożnikami jest nakryty kamiennym daszkiem. Na szerszych ścianach są cztery płaskorzeźby. Na frontowej krucyfiks z wizerunkiem Chrystusa. Na dwóch bocznych postaci Matki Bożej i świętego Jana Ewangelisty w aureoli. A na ścianie tylnej kartusz z herbem Dębno, Zbigniewa Oleśnickiego i kardynalskim kapeluszem.
Na słupie zachowały się napisy wyryte minuskułą gotycką, które można przetłumaczyć. Ten znak posiadłości duchowe rozdziela i pańskie. 1950 rok, 4 maj. Na prawo daje duchowieństwu, na lewo przyznaje panom. Obok nich, na węższej ściance po prawej stronie, widnieje jeszcze napis Anno Domini 1637, Joannes Kliziński.
U dołu znajduje się napis w języku polskim. Wynika z niego, że w czerwcu 1898 roku słup odnowiono z funduszu Krona oraz kosztem jego konserwatorów, państwa Małgorzaty i Józefa Szynclów. Po objechaniu słupa i pozostawieniu go po naszej lewej stronie jedziemy nadal na wschód i w Biskupicach Radłowskich wjeżdżamy z powrotem na szlak rowerowy wiodący wzdłuż Dunajca. Dziękujemy za uwagę i za wspólne poznawanie dziejów tej okolicy. Każdy z zarysowanych rozdziałów historii można dowolnie poszerzać, poszukując informacji. Zapraszamy do powrotów, szczególnie na rowerze. Na bliższe Poznanie czekają nie tylko atrakcje związane z ziemią radłowską, ale też z dworem w sąsiedniej Dołędze, czy w położonej nieopodal miejscowości rodzinnej Sławomira Mrożka w Bożęcinie.